Promienie księżyca padały prosto na puculowatą twarz pacholka i pan Zagloba nie tylko nie dojrzał na niej przerażenia, ale z największym zdziwieniem spostrzegł ów wyraz srogi zwierzęcej prawie zawziętości, który rzędzian miał wówczas, gdy Chorpynę mordował. — Cóż, to ty się Bohuna nie boisz, czy co? — pytał stary szlachcic. — Mój jegomość — odparł pacholek. Jeżeli jego pan Rygowski puścił, to już ja sam muszę na nowo pomsty nad nim szukać za moją krzywdę i pohańbienie. Przecie mu tego nie daruję, bom poprzysiąg. I gdyby nie to, że pannę odwozimy, zaraz bym w jego tropy pojechał. Niechże moje nie przepada. Tfu, pomyślał Zagloba, wolę, żem temu pacholkowi nijakiej krzywdy nie uczynił. Po czym popędził konia i po chwili zrównał się z Kniaziówną i Wolodyjowskim. Po godzinie drogi przeprawili się przez Medwiedówkę i wjechali w las ciągnący się od samego brzegu rzeki dwoma czarnymi ścianami wzdłuż drogi. — Już tę okolicę znam dobrze — rzekł Zagloba. — Teraz ten bór niedługo się skończy, zanim będzie z ćwierć mili pola golego, przez które idzie gościniec z Czarnego Ostrowu, a potem znów bory jeszcze większe, aż do Matczyna. Da Pan Bóg, że w Matczynie zastaniemy już chorągwie polskie. — Pora już, żeby zbawienie przyszło — mruknął Wolodyjowski. Czas jakiś jechali w milczeniu, jasnym, oświeconym przez promienie księżyca gościńcem. — Dwa wilki drogę przeszły — rzekła nagle Helena. — Widzę — odparł Wolodyjowski. — Ot, trzeci. Szarawy cień przemknął się istotnie o sto kilkadziesiąt kroków przed końmi. — Ot, czwarty — zawołała Kniaziówna. — Nie, to sarna. Patrz, waś panna. — Dwie, trzy. — Co u licha? — krzyknął pan Zagloba. — Sarny za wilkami gonią? Świat, widzę, przewraca się do góry nogami. — — Jedźmy no nieco prędzej — rzekł zaniepokojonym głosem pan Wolodyjowski. — Rzędzian, bywaj i z panną naprzód. Pomknęli, ale Zagloba pochylił się w pędzie do ucha Wolodyjowskiego i pytał. — Panie Michale, a co tam nowego? — Źle — odrzekł mały rycerz. — Widziałeś waść? Zwierz z legowisk ze snu się zrywa i nocą pomyka. — O, a co to znaczy? — To znaczy, że go ploszą. — Kto? — Wojska, kozacy albo Tatary, idą nam od prawej ręki. A może nasze chorągwie? Nie może być, bo zwierz umyka od wschodu, od Pilawiec, więc pewno Tatarzy szeroką lawą idą. Umykajmy, panie Michale, na miły Bóg! Nie ma innej rady. I żeby tak tu Kniaziówny nie było, podeszlibyśmy pod same czambuły, żeby z paru urwać, ale z nią... Ciężka może być przeprawa, jeśli nas na oko wezmą. Bój się Boga, panie Michale, skręćmy w lasy za tymi wilkami, albo co? Nie może być, bo choćby nas zrazu nie dostali, to kraj przed nami zaleją, a potem jakże się wydostaniem? Niechże i siarczyste pioruny zatrzasną, tego nam tylko brakowało. Ej, panie Michale, czy się nie mylisz? Wilcy to przecie za koszem ciągną, nie przed nim pomykają. Które są po bokach, to ciągną za koszem i ze wszystkich okolic się zbierają, ale te, co na przedzie, to się ploszą. Widzisz nowaść tam, na prawo, między drzewami? Luna świta. Jezusie Nazareński, królu żydowski. Cicho, waść. Siła jeszcze tego lasu. Zaraz się skończy. A potem pole.
Tak jest, o Jezu.
Cicho, waść. Za polem drugi las, aż do Matczyna. Dobrze, byle nas na tym polu nie najechali. Jeżeli się do drugiego lasu szczęśliwie przedostaniem, tośmy i w domu. Jedźmy teraz razem. Szczęściem Kniaziówna z Rzędzianem na burlajowych koniach. Popędzili konie i zrównali się z jadącymi na przedzie. — Co tam za luna na prawo? — pytała Kniaziówna. — Bościa panno — odrzekł mały rycerz. — Tu nie ma co ukrywać. To mogą być Tatarzy. — Jezus Maria! — Nie trwóż się, wać panna. Szyja moja w tym, że im umkniemy, a w Matczynie nasze chorągwie. — Dla Boga, umykajmy! — rzekł Rzędzian. Ucichli, mknęli jak duchy. Drzewa poczęły rzednąć, las skończył się, ale też i luna nieco przygasła. Nagle Helena zwróciła się do małego rycerza. — Boście panowie — rzekła — przysięgnijcie mi, że żywa nie pójdę w ich ręce. — Nie pójdziesz — odrzekł Wolodyjowski — póki ja żyw. Ledwie skończył, wypadli z lasu na pole, a raczej na step, który ciągnął się blisko ćwierć mili, a na którego przeciwległym końcu czernila się znów wstążka lasu. Halizna ta, ze wszystkich stron odkryta, srebrzyła się teraz cała od promieni księżyca i było na niej tak prawie widno, jak w dzień. — To najgorszy szmat drogi — szepnął do Zagloby Wolodyjowski — bo jeśli oni są w Czarnym Ostrowiu, to tędy pójdą, między lasami. Zagloba nie odrzekł nic, jeno piętami konia ścisnął. Dobiegli już do połowy pola, przeciwległy las stawał się coraz bliższy, wyraźniejszy, gdy nagle mały rycerz wyciągnął rękę ku wschodowi. — Patrz waść — rzekł do Zagloby. — Widzisz? Krzeja koweś i zarośla w dalekości. Te krze się ruszają. W konie teraz, w konie, bo już nas dojrzą niezawodnie. Wiatr zaświstał w uszach uciekających. Zbawczy las zbliżał się coraz bardziej. Nagle z owej ciemnej masy zbliżającej się od prawej strony pola doleciał naprzód jakoby szum, podobny do szumu fal morskich, a w chwilę potem jeden ogromny krzyk targnął powietrzem.
— Widzą nas! — ryknął Zagloba. — Psy, szelmy, diabły, wilcy, łajdaki!
Las był tak blisko, że uciekający czuli już prawie surowe i chłodne jego tchnienie. Ale też i chmura Tatarów stawała się coraz wyraźniejszą, a z ciemnego jej ciała poczęły wysuwać się długie odnogi, jakoby macki olbrzymiego potworu, i zbliżać się ku uciekającym z niepojętą szybkością. Wprawne uszy Wolodyjowskiego odróżniły już wyraźne wrzaski. — Alla, alla! — Koń mi się potknął! — krzyknął Zagloba. — Nic to! — odparł Wolodyjowski. Ale przez głowę przylatywały mu na kształt piorunów pytania. Co będzie, jeżeli konie nie wytrzymają? Co będzie, jeżeli który z nich padnie? Były to dzielne tatarskie bachmaty, żelaznej wytrwałości, ale szły już od ploski rowa, mało co wypoczywając po onym szalonym biegu od miasta aż do pierwszego lasu. Można się było wprawdzie przesiąść na luźne, lecz i luźne były znużone. Co będzie, myślał pan Wolodyjowski i serce zabiło mu trwogą, może po raz pierwszy w życiu, nie o siebie, ale o Helenę, którą w tej podróży pokochał jak siostrę rodzoną. I wiedział i to, że Tatarzy, raz zacząwszy gonitwę, nie ustaną tak prędko. — Niechże nie ustają, a jej nie zgonią — rzekł do siebie, ścisnąwszy zęby. — Koń mi się potknął! — zawołał po raz drugi Zagloba. — Nic to — powtórzył Wolodyjowski. Tymczasem wpadli do lasu. Objęła ich ciemność, ale też pojedynczy jeźdźcy tatarscy nie byli dalej za nim jak na kilkaset kroków. Wszelako mal rycerz wiedział już, jak ma postąpić. — Rzędzian! — krzyknął. — Skręcaj z panną w pierwszą drogę z gościńca. — Dobrze, mój jegomość! — odrzekł pacholek. Mal rycerz zwrócił się do Zagloby. — Pistolety w garść! Jednocześnie, położywszy rękę na cuglach konia pana Zagloby, począł jego bieg hamować. — Co robisz? — krzyknął szlachcic. — Nic to! Wstrzymuj waść konia! Odległość między nimi a rzędzianem, który umykał z Heleną, poczęła się zwiększać coraz bardziej. Na koniec przybyli do miejsca, gdzie gościniec skręcał się dość nagle ku zbarażowi, a wprost dalej szła wąska drożyna leśna, w pół przesłonięta gałęziami. Rzędzian wpadł na nią i po chwili oboje z Heleną znikli w gęstwinie i ciemności. Tymczasem Wolodyjowski wstrzymał konia swego i Zagloby.
— Na miłosierdzie boskie, co czynisz?
— ryczał szlachcic. — Wstrzymamy pogoń. Nie ma innego dla kniaziów na ratunku.
— Zginiemy?
— To zginiemy. Stań tu waść na boku gościńca. Tutaj, tutaj! Obaj przyczaili się w ciemności pod drzewami. Tymczasem główny tentent bachmatów tatarskich zbliżał się, huczał jak burza, aż się cały las nim rozlegał.
— Stało się!
— rzekł Zagloba i podniósł do ust buklak z winem. Pił i pił, po czym wstrząsnął się.
— W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! — zakrzyknął. — Gotowym na śmierć!
— Zaraz, zaraz! — rzekł Wolodyjowski. — Trzech idzie naprzód, tegom chciał. Jakoż na jasnym gościńcu ukazało się trzech jeźdźców siedzących widocznie na najlepszych bachmatach, tak zwanych na Ukrainie wilczarach, bo w biegu wilka doganiali. Za nimi o 200 lub 300 kroków pędziło kilkunastu innych, a dalej jeszcze cały gęsty zbity tłum ordyńców. Gdy trzej pierwsi zrównali się z zasadzką, huknęły dwa strzały, po czym Wołodyjowski rzucił się jak ryś na środek gościńca i w jednym mgnieniu oka, nim pan Zagloba miał czas spojrzeć i pomyśleć, co się stało, trzeci Tatar padł, jakby gromem rażony. — W konie! — krzyknął mały rycerz. Pan Zagloba nie dał sobie tego dwa razy powtarzać i ruszyli gościńcem na kształt dwóch wilków, za którymi stado zajadłych psów goni. Tymczasem dalsi ordyńcy nadbiegli do trupów i poznawszy, że owe gonione wilki potrafią na śmierć ukąsić, wstrzymali nieco konie, czekając na innych towarzyszów. — Widzisz, Waść? — rzekł Wołodyjowski. — Wiedziałem, że się zatrzymają. Ale jakkolwiek uciekający zyskali kilkaset kroków, przerwa w gonitwie nie trwała długo, tylko że Tatarzy biegli już większą kupą i nie wysuwali się pojedynczo naprzód. Jednakże konie uciekających były zmęczone długą drogą i pęd ich słabł. Szczególnie koń Zagloby, wioząc na grzbiecie tak znaczny ciężar, potknął się znów raz i drugi. Staremu szlachcicowi resztki włosów stanęły na głowie na myśl, że padnie. —
Panie Michale, najdroższy panie Michale, nie opuszczajże mnie!
— wołał z desperacją. — Bądź waś pewien — odpowiedział mały rycerz.
— Żeby tego konia wilcy!
Nie skończył, gdy pierwsza strzała bzyknęła mu koło ucha, a za nią inne poczęły bzykać i świstać i śpiewać, jakoby bąki pszczoły. Jedna przeleciała tak blisko, że prawie otarła się beltem o uszy pana Zagłoby. Wołodyjowski zwrócił się i znowu dał po dwakroć z pistoletów ognia do goniących. Wtem koń pana Zagłoby potknął się tak silnie, że nozdrzami niemal zarł w ziemi.
— Na Boga żywego, koń mi pada!
— krzyknął rozdzierającym głosem szlachcic.
— Z kulbaki w las!
— zagrzmiał Wołodyjowski. Dorzekłszy, sam osadził konia, zeskoczył i w chwilę później obaj z Zaglobą znikli w ciemnościach. Ale manewr ten nie uszedł skośnych oczu Tatarów i kilkudziesięciu z nich, zeskoczywszy również z koni, puściło się w pogoń za uciekającymi. Galęzie zerwały z głowy czapkę Zaglobie i biły go po twarzy, szarpały za żupan, ale szlachcic, wziąwszy nogi za pas, umykał, jakby mu 30 lat wieku ubyło. Czasami padał, więc podnosił się i umykał jeszcze śpieszniej, sapiąc jak miechy kowalskie. Na koniec stoczył się w głęboki wykrot i czuł, że się już nie wygramoli, bo siły opuściły go zupełnie. — Gdzie waś jest? — spytał z cicha Wołodyjowski.
— Tu, w dole. — Już po mnie. Ratuj się, panie Michale.
Ale pan Michał bez wahania wskoczył do wykrotu i położył rękę na ustach pana Zagłoby.
— Cicho, Waść. Może nas miną.
Będziemy się zresztą bronili. Tymczasem nadbiegli Tatarzy. Jedni z nich minęli istotnie wykrot, sądząc, że zbiegowi uciekają dali, inni szli zwolna, obmacując drzewa i rozglądając się na wszystkie strony. Rycerze utaili dech w piersiach. — Niech tu który wpadnie — myślał z rozpaczą Zagloba — to ja mu wpadnę. Wtem iskry posypały się na wszystkie strony. Tatarzy poczęli krzesać ogień. Przy blasku ich widać było dzikie twarze o wystających policzkach i nabrzękłe wargi dmuchające w zatlone chubki. Przez jakiś czas chodzili tak w kolo o kilkadziesiąt kroków od wykrotu, podobni do jakichś złowrogich widm leśnych, i zbliżali się coraz bardziej. Ale w chwilę później jakieś dziwne szumy, szmery i zmieszane okrzyki poczęły dolatywać z gościńca i budzić uśpione głębie. Tatarzy przestali krzesać i stanęli jak wryci. Ręka Wołodyjowskiego wpiła się w ramię Zagloby. Krzyki zwiększały się i nagle buchnęły czerwone światła, a wraz z nimi rozległa się salwa muszkietów. Jedna, druga, trzecia, za nią krzyki „Ała!”, szczęk szabel, kwik koni, tent i wrzaski pomieszane. Na gościńcu wrzała bitwa. „Nasi! Nasi!” krzyknął Wołodyjowski.
„Bij, morduj, bij się, czużni!”
ryczał pan Zagloba. Sekunda jeszcze, koło wykrotu, przebiegło w największym poplochu kilkudziesięciu Tatarów, którzy zmykali teraz co duchu ku swoim. Pan Wołodyjowski nie wytrzymał, skoczył za nimi i jechał na ich karkach wśród gęstwy i ciemności. Zagloba pozostał sam na dnie jamy. Po chwili próbował wyleźć, ale nie mógł. Bolały go wszystkie kości i zaledwie zdołał na nogach się utrzymać. „A, lajdaki!” rzekł, oglądając się na wszystkie strony. „Uciekliście! Szkoda, że tu który nie został. Miałbym kompanię w tej jamie i pokazałbym mu, gdzie pieprz rośnie. O, poganie! Narżną was tam teraz jak bydła. O, dla Boga! Halas tam teraz coraz większy. Chciałbym, żeby to był sam książę Jeremi, bo ten by dopiero was przygrzał. Ha! Halakujcie! Halakujcie! Będą później wilcy nad waszym ścierwem halakowali. Ale też ten pan Michał, żeby mnie tu samego zostawić. Ba, nie dziwnego. Łakomy, bo młody. Po tej ostatniej przeprawie już i do piekła bym z nim poszedł, bo to nie taki przyjaciel, co w potrzebie opuszcza. A osa to jest, w mig tamtych trzech ukąsił, żebym to miał przynajmniej ze sobą ten buklak, ale już go tam pewnie diabli wzięli. Konie rozdeptały. Jeszcze mnie tu jaka gadzina żgnie w tej jamie. A, co to? Krzyki i salwy muszkietów poczęły oddalać się w stronę pola i pierwszego lasu. – „Aha! – rzekł Zagloba. – Już im na karkach jadą. – „Ha, nie wytrzymaliście, psu braty! Chwała bądź Bogu Najwyższemu!” Krzyki oddalały się coraz bardziej. – „Zdrowo jadą! – mruczał dalej szlachcic. – „Ale to, widzę, przyjdzie mi posiedzieć w tej jamie. A tego by brakowało, żeby mnie wilcy zjedli. Naprzód Bohun, potem Tatarzy, a w końcu wilcy. Dajże Boże, pal Bohunowi, a wściekliznę wilkom, bo o Tatarach już tam jakoś nasi myślą nie zgorzej.
Panie Michale! Panie Michale!”